Proszę Państwa, rozmawiamy o książkach. Dzisiaj szukam w Splendorze, który wydaje i bezpłatnie rozsyła to do chętnych, do tych, którzy kupują u niej książki. Fundacja Nasza Przyszłość. Mam akurat, to mam na lato. A teraz rozmawiamy, przeciekawe rzeczy tu są, propozycje, też nie wszystkie, ale dużo ich jest tutaj bardzo. I tak można apostołować, dać ludziom dobrą książkę. A z nami na antenie jest pani autorka ciekawych książek, pani Polewska. Czy dobrze mówię?
Tak, dobrze.
Witamy bardzo serdecznie.
Witam również serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
I Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pani napisała ciekawe książki. Co takiego pani by nam dzisiaj powiedziała?
To bym powiedziała o książkach.
O swoich, napis swoich, tych to znaczy, ostatnio wydanych.
Właśnie dostałam w piątek do korekty, bo skończyłam przed wakacjami kolejną książkę.
A może taka, która już jest wydrukowana?
Taka, która już, ta już jest w druku, tylko ja to może i tylko o niej napomknę, bo ona jest też bardzo fajna i myślę, że to jest książka, która opowiada o cudach w historii Polski. To jest 20 opowieści prawdziwych, sprawdzonych z kronikami, z dokumentami, ze źródłami historycznymi, które od czasów wczesnopiastowskich aż po rok 1979.
Wyraźnie do którego? Który rok?
1979, dokładnie do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. Aha. Do Polski.
I tytuł jest Cuda w historii Polski?
Cuda w historii Polski, tak. Opowiada o interwencjach Boga w historii naszego kraju. O interwencjach, które naprawdę zmieniały bieg historii. I które, że tak powiem, ratowały nas w momentach, kiedy właściwie już znikąd ten ratunek nie mógł przyjść. Mógł przyjść tylko z nieba, więc ja sama byłam zdziwiona. Ja przez przypadek, że tak powiem, natknęłam się kiedyś przy pracy nad inną książką, na kroniki właśnie Gala Anonima Jana Długosza. Zaczęłam je czytać i ze zdziwieniem odkryłam, że właściwie wszyscy kronikarze, ci pierwsi kronikarze Polski, opisywali po prostu w oficjalnych polskich kronikach przepraszam, cuda, które się zdarzały, że tak powiem, na większą i na mniejszą skalę po prostu w historii naszego kraju w danym roku albo w jakimś, w danej dekadzie. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, bo nigdy nie sądziłam, że takie rzeczy mogę znaleźć w źródłach historycznych. Potem zaczęłam szukać dalej i im głębiej szukałam, tym więcej takich rzeczy znajdowałam także w kolejnych stuleciach i stąd ta książka powstała. Sama byłam zaskoczona, że można spojrzeć na historię Polski także od strony cudów, także chronologicznie i że to wszystko jakby jeden cud przychodzi, potem za jakiś czas drugi cud i jakby z tych cudów też jest zbudowana nasza historia. I ta historia, ta opowieść o tych cudach, bo to nie chodzi o to, że to ja napisałam, tylko chodzi o to, że po prostu, że
pani,
sam fakt tego,
pani
że
wyciągnęła te cuda, to żeby więcej ludzi o tym wiedziało. Ilu cudach pani mówi?
O 20, to znaczy opisałam 20, natomiast...
Ale jest ich więcej, prawda?
Takie, które po prostu udało mi się najlepiej udokumentować, najlepiej opisać i które jakby najbardziej w tym momencie, kiedy tą książkę pisałam, nadawały się do opowiedzenia. Być może za jakiś czas powstanie jakby druga część tego, zobaczymy. Ale w każdym razie najpierw myślałam, że nie znajdę 10, a potem znalazłam tyle, że 20, które wybrałam, no to wybierałam, że tak powiem, ze łzami w oczach, bo było też mi trochę szkoda tamtych, które pozostały. Natomiast jest ich sporo i naprawdę fajnie spojrzeć poprzez nie na dzieje naszego kraju, bo to jest, ja jak czytałam o tym wszystkim, jak zbierałam materiały, to wymyślałam, że tak się musieli czuć w XIX wieku ci, którzy czytali książki Sienkiewicza ku pokrzepieniu serc i tak dalej, dlatego że po prostu że nagle zobaczyłam, że dobrze, że mamy trudną sytuację polityczną, że są różne trudności z każdej strony, ale one były właściwie zawsze w naszej historii, jak nie takie, to inne. Ale był ktoś, kto nieustannie czuwał, taki sojusznik, który nigdy nie zdradzał i który zawsze pomógł. I to jest takie właśnie pokrzepiające, to jest takie pokrzepieniu serc. Ja się śmieję, że ta książka jest taka, na takim nowym pokrzepieniu serc, taką pracą.
Aha, czyli to są tytuł Cuda w historii Polski, Polski, prawda? Mhm. Czy gdzie ona będzie wydana?
W Rafaelu. Wszystkie te książki są wydawane w domu wydawniczym Rafael. To jest wydawnictwo
Rozumiem,
katolickie
tak?
z Krakowa.
Tak, i wiem, że rozprowadza też Fundacja Nasza Przyszłość, prawda?
Tak.
To pięknie. Czyli jest współpraca też dobra. Oby była taka. Oby była dobra współpraca, bo kiedyś tam w tym Rafaelu coś, jedną książkę wydali, w której pisali no, bardzo brzydko o mnie, że jestem antysemitą i coś innego, ale to było inne kierownictwo wtedy. No w każdym razie, ale zostało to. Zostało to, z tym, że Rafael wydaje też dużo dobrych książek.
Tak, tak, też dużo.
Ale to pani niech mi powie, żeby tak? tam to naprawili, co źle. No, bo to jak to? My katolicy mamy trzymać ze sobą, a nie wygadywać na siebie. Ale jeszcze inne rzeczy pani wydała, prawda?
Wydałam pierwszą książkę dla dorosłych, bo ja też piszę książki dla dzieci. Aha. Ale pierwszą książkę dla dorosłych, którą wydałam, to była książka, może o niej wspomnę, dlatego że jesteśmy, można powiedzieć, świeżo po Światowych Dniach Młodych z papieżem w Rio de Janeiro. I ponieważ ja od 91 roku aż do 2008 brałam właściwie udział we wszystkich dniach Światowych Dniach Młodych z papieżem. I pierwsza moja książka opowiada o ludziach, których spotykałam na tych Światowych Dniach. Opowiada jakby o kulisach tych najważniejszych wydarzeń, dlatego że kiedy jedzie się na te spotkania z papieżem, tam się też spotyka niezwykłych ludzi z całego świata, ludzi z niezwykłymi historiami, bo ja w ogóle lubię pisać o interwencjach Boga w historię. Nieważne, czy to jest historia człowieka konkretnego, jednego, czy historia Polski, czy historia świata. Lubię to, bo po prostu lubię, że tak powiem, obserwować to i opisywać to. I
jak pan Bóg działa w prawda?
Tak, w dziejach. W ogóle nieważne kogo. Czy to jest człowiek jeden, czy to jest naród, czy to jest w ogóle w skali świata, bo takie cuda też opisywałam. Więc to jest książka, która opowiada o tych ludziach, którzy przyjeżdżali i jej bohaterami są, bo to też każde kolejne Światowe Dni Młodych miały miejsce w pewnych konkretnych kontekstach historycznych. Na przykład zaraz po wojnie w Ruandzie, albo po zamachach na World Trade Center, albo wtedy, kiedy toczyła się wojna na Bałkanach. I przyjeżdżali także ludzie z tych, co mnie też zaskakiwało, ja byłam wtedy też bardzo młoda, byłam na przełomie liceum, studiów, początek studiów. I zawsze mnie zaskakiwało to, że przybywali też ludzie z tych krajów, które były na przykład ogarnięte wojnami. I że to im nie przeszkadzało przybyć. I są w tej książce na przykład opisane dwie osoby. Żołnierz, który był Chorwatem, który, to znaczy z wykształcenia był prawnikiem, zaciągnął się do paramilitarnych jednostek w czasie wojny na Bałkanach, myśląc, że wojna potrwa bardzo krótko i że będzie bardzo humanitarna, bo to jest XX wiek, koniec XX wieku. Był przez 2 lata na froncie, strasznie został, że tak powiem, pokiereszowany psychicznie przez tą wojnę i przez to wszystko, co tam robił. W końcu uciekł z frontu, wrócił do swojego miasta i postanowił popełnić samobójstwo po tych wszystkich rzeczach. I wtedy przyszli do niego ludzie z jego parafii i zaczęli mu opowiadać o Panu Bogu. I on się powstrzymał na chwilę przed tym samobójstwem. Potem wrócił do kościoła, znaczy na chwilę, on zakładał, że na chwilę. Nie wiedział, że tak powiem, Pan Bóg zainterweniuje i jego życie odmieni. I zaczął powoli wychodzić z tych wszystkich właśnie poranień, z tych wszystkich strasznych traum, które i także z tych zaczął i sobie wybaczać i zobaczył, że Bóg mu też wybacza.
Więc i to jest jaka książka?
Stróżowie poranka.
Tak, widziałem to. Też tak, Stróżowie poranka. Ale pani napisała też Cuda, znaki, boskie interwencje.
Tak.
Prawda?
To jest książka właśnie, to jest pierwsza książka o cudach w historii. I ona opowiada o różnych, też na przestrzeni bardzo szerokiej, czasowej, na przestrzeni bardzo szerokiej, czasowej szerokiej. I zaczyna się ta książka od opowieści o pewnych archeologach, którzy pracowali w Egipcie w latach 70. i 80. i którzy zupełnie przez przypadek odkryli kroniki bardzo, bardzo odległych czasów starożytnych, w których z kroniki czy statystyki można powiedzieć poziomu Nilu. Jak on się podnosił, jak rzeka się wody rzeki się podnosiły, opadały i tak dalej. Szli tym torem i jakby te kroniki inspirowały ich do dalszych poszukiwań, dalszych badań i przez przypadek zupełnie nieoczekiwanie zakończyły się tym, że archeolodzy odkryli, że historia Józefa egipskiego, starotestamentalnego, jest potwierdzana przez odkrycia archeologiczne. Że 7 lat tłustych i 7 lat chudych było faktem w historii Egiptu i że rzeczywiście był człowiek, który był z zewnątrz, to znaczy nie był Egipcjaninem i zarządzał Egiptem w czasach tego kryzysu i że są na to dowody archeologiczne. I że rzeczywiście jakby to była też interwencja i w historię Egiptu, tak. Nie tylko jakby piękna opowieść biblijna i nie tylko...
Pani Aleksandro, właśnie w tej książce też Cuda, Znaki Boskie, Interwencje, tak. Pisze pani, jak pani była małą dziewczynką, dziadkowie opowiedzieli mi o wielkiej łunie, prawda? Tak. Która tak rozświetlała nocne niebo, że jak twierdzili, na ciemnej ulicy można było znaleźć igłę. Według nich owo niezwykłe światło zapowiadało nadejście II wojny światowej. Jakiś czas później usłyszałam o proroctwie fatimskim, w którym Maria zapowiadała pojawienie się wyjątkowo zjawiskowej zorzy i tak dalej. Tak, przed wybuchem wojny. Ja słyszałem to, moja mama mi opowiadała. Łuna, krzyż był na niebie. Właśnie przed wojną sama też widziała. Zapowiadany taki czerwony, jakby krwawy krzyż. Tak, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję
za te wszystkie
bardzo.
Za wypowiedzi i za to, co pani robi dla ewangelizacji. Niech Pan Jezus prowadzi.
Dziękuję
Szczęść
bardzo.
Boże. Szczęść Boże. Pani mówi z Krakowa, może?
Ja mieszkam w Koninie, natomiast w Krakowie jest wydawnictwo.
Rozumiem. No to pozdrawiamy Konin też. Tam.
Dziękuję w imieniu Konina.
Do Konina jedziemy zawsze, przez Konin jedziemy do Kalisza zawsze, co miesiąc.
A tak.
Szczęść Boże, niech będzie
pochwała.
Szczęść Boże Pani. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, z autorką wielu książek, panią Aleksandrą Polewską. Słyszeliśmy ciekawe wypowiedzi, ciekawe o książkach, prawda? Między innymi też książkę taką wydała Zniszczę Twój Kościół. Proszę Państwa, jesienią 1884 roku papież Leon XIII doznał mistycznej wizji, w czasie której usłyszał dialog demona z Bogiem. Mogę zniszczyć twój kościół, mówił diabeł do stwórcy. Potrzebuję na to tylko większej władzy i więcej czasu, od 75 do 100 lat. Tak, ta książka, Zniszczę twój kościół, pani Aleksandry Polewskiej, też napisała Cuda, Znaki Boskie. Także, a teraz wyjdzie niedługo Cuda w historii Polski. Słyszeliśmy o tym. Wielkie relikwie chrześcijaństwa i inne, proszę Państwa. Krzyż Święty, Korona Cierniowa Chrystusa, Całun Turyński, Chusta Świętej Weroniki, Łańcuchy Świętego Piotra i tak dalej. Różne. A teraz mamy już następne połączenie. Teraz będzie coś dla zdrowia. Ja mam w tej chwili, proszę Państwa, i będzie mówił człowiek, który pisze książki. Ciekaw jestem, jak to te książki się pisze. Z nami jest pan Zbigniew Nowak, prawda? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam
to
serdecznie.
To ja pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz niech będzie pochwalony.
Teraz
Jezus
i zawsze.
Chrystus.
Patrzymy, sprawdzamy, czy pisarze słuchają Radia Maryja. Tak.
Słuchają, proszę ojca.
Pan, jak to robi się, że pan pisze te książki? To ciężka praca?
No ciężka, proszę ojca, dlatego że żeby nadążyć nad wszystkimi zdobyczami nauki, a staram się w moich książkach takie informacje najnowsze, zgodne z badaniami naukowymi, które się w tej chwili prowadzi nad roślinami leczniczymi, zawierać, więc żeby na tym wszystkim...
Ale pan
wszystkim...
napisał dużo książek. Ja na przykład wiem o pana książkach, o takich książkach. Apteka na łące, Odtrój organizm i żyj dłużej, Apteka pod brzozą, pokrzywa nadzwyczajny lek, czosnek przedłuża życie, zdrowie bez recepty, sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności. Oczywiście chodzi o system immunologiczny, żeby nie od razu troszeczkę powietrza już, prawda, choruje.
No więc właśnie, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, więc teraz mamy takie...
A jeszcze inne książki pan też napisał, czy tylko
tak, te? Tak, pracuję teraz nad książką, która się niebawem ukaże, nawet już tutaj pani Danuta Kropiewnicka dzisiaj telefonowała do mnie.
To znaczy,
czy
to
wiąże
jest...
się z terminem o żurawinie, o leczniczych zaletach żurawiny.
Proszę panią, proszę pana, widzę te soki żurawinowe i tak dalej, ale też fundacja nasza przyszła, nawet patrzę, sok z żurawiny.
Tak, oczywiście, a będzie jeszcze więcej przetworów z żurawiny.
Pomocny w problemach żołądkowych, infekcja układu moczowego, zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. W ogóle chyba powinno się żywić w sposób naturalny, ekologiczny, a nie to, co poprzywożą różne śmieci z zachodu,
no więc,
o tych różnych sklepikach, już nie będę mówił, idą w piękny, z torbami kolorowymi, plastikowymi, napchane często naprawdę no chemią, prawda?
No
teraz,
więc...
ja wie pan, co, jeżeli można, słyszałem na przykład ktoś z naszych absolwentów mówił, że pracował, czy gdzieś tam w takiej masarni, czy w zakładach mięsnych i miał zrobić z pół kilograma, czy coś, 2 kilogramy szynki.
A tak, jest taka podobno metoda. Nie tak
I oni napychają czymś różnymi osobach. Rzeczami, różne, i to wygląda jak smakowych rzeczy dodają, chemii, tak.
Ale po części ludzie tego potrzebują, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, ponieważ nie zwracają uwagi na to, co jedzą, co kupują.
To potrzebują, nie potrzebują, zatruwają się.
No właśnie, ja tak mówię przewrotnie, trochę potrzebują, bo nie wymagają od producentów żywności tego, co powinno być podane w zgodzie z naturą, a nie z chemią, bo w tej chwili to, co jest na rynku, to jest więcej chemii niż natury.
Tak. Czyli
to potem ta chemia, którą my spożywamy na co dzień, odbija się oczywiście na naszym zdrowiu, przede wszystkim na naszym systemie odpornościowym, o którym ojciec mówił, bo system odpornościowy to jest taki nasz strażnik na co dzień zdrowia. Jeśli osłabimy ten system, no to wiadomo, że potem chorujemy. Więcej wydamy potem na leki, a leki też nie bardzo pomogą, jeśli...
Czyli proszę pana, panie Zbigniewie, czyli trzeba dbać o higienę fizyczną, psychiczną, duchową, prawda?
Oczywiście.
Wszystko, co wprowadzamy, ale i to jedzenie, ale i jakie obrazy wprowadzamy, jakie książki,
oczywiście,
co czytamy, jaką prasę. To później tacy jesteśmy, żeby organizm człowieka nie powinien być śmietnikiem.
Oczywiście. Poza tym ja może powiem tutaj w tej chwili za smucę niektórych radiosłuchaczy, ale niektórym na tym świecie zależy, żeby ta wiedza nie docierała do ludzi. Żeby ludźmi manipulować, począwszy od jedzenia, skończywszy na lekach.
Tak jest, tak? To jest wielki biznes.
To jest wielki biznes. W tej chwili małym kosztem oferuje się jakieś produkty żywnościowe czy lecznicze. Zarabia się na tym bardzo duże pieniądze. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia, nie ma to żadnego wpływu na nasze zdrowie. Te produkty zatruwają nas z dnia na dzień. Ludzie tego nie widzą, jakby nie dostrzegają. Czasami mam wrażenie, że jak bardzo rzadko chodzę do supermarketów, hipermarketów.
A żona chodzi pewno.
Słucham?
To żony pan wysyła.
Nie, żona też bardzo rzadko chodzi, ale czasami pójdę po to, żeby zaobserwować, co ludzie kupują, ewentualnie zobaczyć, co tam się oferuje. Więc ludzie mają pełne kosze chemii. Ja z politowaniem patrzę, jak ludzie potem płacą te wielkie pieniądze przy kasie i tak patrzę po tych wszystkich produktach, które mają w koszykach, więc naprawdę współczuję ludziom, co się ludziom w tej chwili oferuje na rynku.
Czyli panie Zbigniewie, trzeba też odtruwać organizm.
Naturalne koniecznie,
rzecz.
Dlatego
ja
napisałem
na przykład
książkę Odtrój organizm i żyj dłużej. Nam podaje...
Czy mogę panu powiedzieć?
Tak, tak.
Kiedyś pojechałem pierwszy raz, chodziło o Radio Maryja, założenie radia, ono powstało, dopiero było Toruń Bydgoszcz, tak szukałem w poszczególnych diecezjach i do księdza arcybiskupa Tokarczuka. i proponuje, akurat był posiłek, wie pan co on miał przy sobie? Skromny chleb, nie wiem czy było masło, czosnek i cebula.
I bardzo
taka
dobrze.
Taka posiekana i wie pan ile żył? 92 lata umysł pracował do końca.
Oczywiście.
Super tym, pracował, tam nie było sklerozy, nic.
Poza tym, jak ojciec mówi tutaj o księdzu arcybiskupie, mnie zaraz przychodzi na myśl ojciec Grzegorz Sroka, słynny zielarz, tak. Zielarz świętej pamięci. On zawsze podkreślał, że u niego na plebanii zawsze się jadało kaszę gryczaną z siadłym mlekiem.
Tak, ale mleko siadłe nie ze sklepu.
Ale oczywiście.
Bo to jest pełno chemii.
Ale tam się, to mleko się w ogóle nie zsiądzie.
No
bo tam
tak.
Jest tyle chemii, że ono się popsuje, ono będzie nieprzyjemnie pachniało, ale ono się nigdy nie zsiądzie tak, jak to stąd krowy.
Ono się będzie ciągło, ale nie zsiądzie.
Tak, ale proszę ojca, kolejny problem. Skąd my mamy pozyskiwać mleko od krowy, jak nie ma w ogóle krów na wsi? Są tak. Tylko krowy w wielkich gospodarstwach i tam się skupuje mleko do wielkich mleczarni. Natomiast ludzie wyzbyli się zupełnie krów.
Krowa, koza, owca, tak. To wszystko jest zdrowe.
No prawda? Bo teraz Unia nam nakazała, że muszą być specjalne wymogi, jeśli
wie
chodzi
pan, co,
o
tylko się tak mówi, i tak dalej. Mówiło się w Polsce, chłopie, miej ty rozum. Czyli trzeba zachować ten rozsądek.
No więc właśnie tego rozsądku brakuje. No. Brakuje ludziom i to najbardziej w tej chwili
studia
smuci.
Skończył, a on nic nie rozumie.
No więc, no, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, jeśli się słucha mediów, które robią pranie mózgu, jeśli się czyta gazety, które robią pranie mózgu, no to czegoż można się spodziewać?
Panie Zbigniewie, no to którą książkę pan ostatnio napisał,
no
z tych, których mówiłem?
Oddaję teraz do druku.
Ale nie to, co pan oddaje, tylko to,
ale
co już
jest.
Ale
niebawem będzie, o Żurawinie. Natomiast,
o Żurawinie,
tak. Tak, natomiast przedostatnia książka to jest Płatki róży leczą i smakują. Napisałem, ona się ukazała w lipcu. A teraz państwu bardzo oferuję książkę Sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności, bo mamy właśnie ten czas, kiedy odporność upomina się o swoje. I tylko możemy, badania pokazują, że tylko system odpornościowy reaguje korzystnie, jeśli się stosuje naturalne metody leczenia.
I pan ma tutaj, pan mówi jeżówka, aloes,
jeżówka purpurowa,
żyworódka,
aloes.
Żeńszeń, babka. Ale nie taka pieczona, nie?
Tylko nie, babka ziół. Lancetowata. To jest matka
rośnie to, tak. To się nie piecze.
Nazwał ją matką
Nagietka, ziół. Mniszka, pokrzywy i bezczarny tutaj w tej książce, prawda?
Tak, oczywiście.
I dlaczego? Później podaje pan przepisy na miody, krople, syropy, soki i surówki z ich wykorzystaniem. Wskazówki cenne, które pomogą zapobiegać infekcjom i skutecznie je zwalcza. No, ciekawe.
Poza tym pokrzywa jest też bardzo korzystne.
Ale wie pan co, to musi być w domu dobra żona i czy mąż, rodzina, żeby to przygotować.
Ależ oczywiście, ja podaję tutaj takie przepisy.
A jak one kupują te gotowe jakieś knory,
to nie jest to.
Jakieś sosy,
to jest zatruwanie. To oczywiście ludzie z oszczędności
gorący
czasu.
Gorący kubek. I tego,
tak,
i tam szans, coś jakiś...
Non-stop reklamuje się leki w tej chwili przeciwbólowe po to, żeby wypychać leki starej generacji. Ja nie będę mówił już teraz nazw, bo możemy mieć kłopot, proszę ojca.
Tak, a te
oni
reklamy,
mają wielkie pieniądze, te
ale, tak, ale te reklamy podają tacy tego, pięknie ci aktorzy
tak,
grają.
No bo po to, żeby ludzi zwieść.
Panie Zbigniew, czyli pan Zbigniew Nowak takie rzeczy... I to jest Fundacja Nasza Przyszłość. Przysłali mi tutaj, właśnie to widzę, ale święta Hildegarda. O tym leczeniu to jest pełno książek, proszę pana.
Pełno książek. O, pełno książek tłumaczonych też. I z tym tłumaczeniem to różnie bywa.
Tak.
Dlatego, że czasami tłumacz nie bardzo dokłada się, jeśli chodzi o stronę merytoryczną. Kupujmy to... książki polskich autorów.
Proszę pana, czyli tu są dobre rzeczy, książki dla zdrowia, różne. Ja widzę też tutaj różne herbaty i tak dalej, i soki. Ale myślę, że bardzo ważne jest też zdrowie fizyczne, psychiczne, intelektualne, zdrowie duchowe. I tu właśnie dobre wprowadzać do swojej świadomości rzeczy.
Oczywiście.
Dobre książki od dziecka. Od dziecka. To jest ta ekologia ducha też, prawda?
Ekologia ducha. Bardzo to ładnie ojciec nazwał. O. Bo żeby cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym, żeby mieć sprawność intelektualną, żeby być wzmocnionym duchowo, to organizm musi być w tak zwanej homeostazie, czyli w równowadze.